Witamy, 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 witamy! To jest nowy odcinek podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia na dużym i małym ekranie. A dziś są razem ze mną Marcin Pieczyk.
Cześć.
Julia Tarczanowska.
Cześć, cześć.
Ja nazywam się Łukasz Muszyński i proponuję, żebyśmy zaczęli od informacji, która najbardziej chyba zelektryzowała widzów i widzki w ostatnich dniach, a jest to informacja o tym, że Matrix powraca. Powstanie piąta część, ale tym razem bez sióstr Wachowski. Zupełnie nowa osoba za kierownicą tego przedsięwzięcia. No i cóż, jakie myśli, jakie refleksje? Myślicie, że to ma szansę powodzenia? Widzowie czekają na kolejnego Matrixa?
No właśnie pytanie, a wy czekacie?
Ja nie czekam, ale obejrzę.
Ale obejrzysz.
Obejrzę.
No ja chyba też nie czekam i prawdopodobnie też obejrzę, chociaż czwórki nie widziałam, więc może nie obejrzę, nie wiem. Znaczy, każdy lubi Keanu Reevesa. Keanu Reeves w każdej postaci jest nam mile widziany, ale kurde, Matrix po raz kolejny, czy nie lepiej coś nowego?
No właśnie, to ja myślę właśnie, że to jest dobra okazja, skoro nie ma już sióstr Wachowski, tylko jest nowy gość i to ponoć on przyszedł z pomysłem do Warnera. Choć prawdę mówiąc, Warner od dekady szukał kogoś, kto im zrobi nowego Matrixa bez Wachowskich, więc on nie był pierwszą osobą, która taki scenariusz napisała. Był swego czasu Zack Penn i to tak się przeraziło Lanę Wachowski, że zgodziła się nakręcić czwartą część.
Chociaż może jak właśnie nie będzie Keanu Reevesa, no będzie nowy pomysł na świat, to może to będzie ciekawe. No.
Ja uważam, że Matrix to jest... Ten świat jest na tyle fajny, że tam można stworzyć milion różnych historii.
No tak, ale to wiesz, to jest tak samo jak z Gwiezdnymi Wojnami, prawda? Świat jest wielki, bardzo bogaty, a ciągle wracają do Skywalkerów i tych innych ich kolegów.
No właśnie, to jest ten problem.
I więc pytanie, do czego oni wrócą? Bo zdaje się, ekipa nie jest, w sensie obsada nie jest potwierdzona żadna.
Na razie nie ma.
Wszystko jest na razie wielkim znakiem zapytania. No sam Drugodar, bo to on właśnie został mianowany twórcą Matrixa 5, ma na swoim koncie takie tytuły. On chyba jest bardziej znany jako scenarzysta wciąż. On napisał Marsjanina, za którego miał nominację do Oscara. Maczał też palce przy Netflixowym Daredevilu, World War Z, Projekt Monster, a z kolei jego dwa reżyserskie projekty to jest Dom w głębi lasu i Źle się dzieje w El Royale. Oba bardzo lubię, więc trzymam absolutnie kciuki. I ma jeszcze w planach taki film Project Hail Mary. To napisał. I tam ma zagrać Ryan Gosling.
On już chyba powstaje zdjęcie, wydaje mi się.
Okay. I to jest to, co bardziej mnie interesuje.
Taki nowy Marsjanin
trochę. Tak, tak, tak. To wygląda dużo ciekawiej niż kolejny odgrzewany kotlet. No ale, no słuchajcie, zobaczymy. No, ze wszystkiego można zrobić dobry film.
Ja uważam, że jeśli nie wróci Neo Trinity, tylko że to będzie inna historia rozgrywająca się w świecie Matrixa, to ja jestem na tak.
Okay.
Jakby to miałby wrócić Neo i to miał być kolejny, nawet jako legacy character, to nie. To chyba wolałbym już sobie odpuścić.
No nie, no po prostu po Matrixie w czwórce mam wrażenie, że chcę chyba zupełnie nowej historii rozgrywającej się w tym samym świecie. Marcin, ty widziałeś Matrixa. Ja też widziałem Matrixa 4. Co? Jesteśmy obaj
no
chyba
nie,
na
no
nie.
Ja uważam, że to znaczy...
To był stinker, jak mówią Amerykanie.
Ja tam widzę trochę pozytywów, ale nie, realizacyjnie to było bardzo słabe. I ewidentnie Lana Wachowski bez wsparcia siostry nie była w stanie unieść ciężaru tego przedsięwzięcia.
Przy tym ma być, zdaje się, producentką.
Tak, tak, taka...
symboliczna funkcja.
To jest producent wykonawczy, więc to nie ma żadnego przełożenia na
kreatywność.
To może
znaczyć wszystko i nic.
Dokładnie.
Tak.
Dostajesz pieniądze, masz nazwisko w czołówce, a tak poza tym to nie wiem. Może dadzą ci do przeczytania scenariusz. No. A jak stwierdzą, że nie, to nie dostaniesz. No, tak czy inaczej, Matrix się zbliża, no, ale trudno się dziwić. Hollywood od dekad czerpie ze znanych franczyz i zawsze lepiej inwestować w coś, co już się sprawdziło, nawet jeżeli po drodze były wzloty i upadki, niż zaczynać wszystko od nowa, no bo taka jest po prostu logika biznesu.
I wszyscy pamiętają Szybkich i Wściekłych, którzy mieli się skończyć na trzeciej części, a największe sukcesy były dopiero przed serią, prawda?
A to by było super ciekawe, gdyby nagle okazało się, że no właśnie na poziomie Matrixa 5 seria zyskałaby nowy oddech.
No, więc wszystko... Ja jestem na pół optymistą.
Okej. Okay.
No dobrze, no pozostają...
Tak, przekonaliście mnie trochę, chłopaki, w takim razie może rzeczywiście można na coś czekać.
to zostajemy w temacie sequeli, zostajemy w temacie wytwórni Warner Brothers, bo z wielkimi krokami zbliża się premiera zwiastuna drugiej części Jokera.
Myślałam, że powiesz, że zbliża się premiera Jokera.
To też, bo to już w tym roku.
To już w tym roku,
w październiku.
Tak, tak.
Na razie dostaliśmy plakat, dowiedzieliśmy się, że film ma kategorię Hard R, to zaraz powiemy też za co. No i dowiedzieliśmy się też, wiedzieliśmy, że będzie to musical, ale zastanawialiśmy się, jakiego rodzaju będzie to musical. Teraz wiemy, że jest to tak zwany jukebox musical, czyli znane piosenki, piosenki innych twórców zostaną wrzucone w nowym kontekście w Jokerze. No i co? Jest ekscytacja, jeszcze ten budżet, 200 milionów.
No, to mnie przeraża trochę.
Ale budżet?
Budżet mnie przeraża.
Za co zapłacili?
Za co zapłacili?
No pewnie za te piosenki, tak szczerze mówiąc. No, i za gwiazdy.
Bo szczerze mówiąc, ogólnie ja jestem fanem tego Elseworldu, czyli tego trochę z boku rozpączkującego uniwersum, alternatywnego uniwersum DC. Te wszystkie projekty są w miarę fajne. I Joker był fajny. To było ciekawa rzecz. Film, który mógłby istnieć zupełnie bez kontekstu DC, ale fajnie, że ma ten kontekst. I fajnie jest, że ten Joker jest pokazany, został pokazany w dość specyficzny sposób.
No tak.
Nie w taki sposób, jak Ayer na przykład spróbował nam go wcisnąć.
No nie, nawet nie przypominamy sobie.
Więc to jest fajne. Natomiast budżet 200-milionowy sugeruje, że wchodzimy na tory blockbustera, zwykłego blockbustera. A Warner Brothers i zwykły blockbuster to jest delikatny temat, moim zdaniem. Raz im się uda, jak mają Denisa Villeneuve'a, a innym razem się nie udaje, jak mają kogokolwiek innego w DC.
No ale przecież co, tamten Joker miał jakiś wysoki budżet?
Nie, to było 50 milionów dolarów w zasadzie film, na który nikt nie czekał, nikt go nie potrzebował. Zrobiony bardziej jako eksperyment film skazany na sukces. Ale zarobił ponad miliard.
No zarobił Złote Lwy w Wenecji przecież.
No dokładnie.
Tak.
Dwa Oscary,
no. Ja nie jestem jakąś super fanką Jokera. Znaczy ja doceniam bardzo i wszystko, i realizacyjnie, i grę aktorską, i wszystko. To nie jest do końca jakby wydźwięk, tematy poruszane w tym filmie nie do końca mi przypasiły.
Nierówności społeczne
nierówności. Nie, może nie takie ujęcie nierówności społecznych, bo ja tam miałam problemy z tym filmem. Ale okej, jakby naprawdę szanuję ten film jako dzieło. Jestem ciekawa, co tutaj Lady Gaga pokaże, bo ona zdaje się była jakaś super method acting stosowała. Tak, zdaje się, że nie pozwalała do siebie mówić po imieniu, czy jakieś tam odstawiała jakieś takie
to się dokadywała
ciekawe
z Joaquinem.
Tak, to może być ciekawe połączenie i zobaczymy. No, na pewno to będzie wydarzenie.
I prawdopodobnie film będzie miał światową premierę na festiwalu w Wenecji, tak jak pierwsza część. Wspomnieliśmy też, że film otrzymał już kategorię wiekową R za przemoc, ale będzie też nagość.
Full frontal.
Co prawda briefly, krótko. Ale jednak. Ciekawe, czy będzie Lady Gaga, czy Joaquin Phoenix, może oboje.
Może jakiś też randomowy ktoś, prawda? Nie muszą być nasze gwiazdy.
No, to jest historia miłości, więc kto jak to ma się rozbierać?
No nie wiem, może jakiś przechodzień, nie wiem.
Ktoś tak czy inaczej na pewno się
ktoś tam
rozbierze.
Będzie nago.
Tak, a jeszcze a propos tego budżetu, to ostatnio słyszałem taką dosyć w sumie rozsądną opinię, że co nas w zasadzie obchodzi, ile ten film kosztuje? Czy to są nasze pieniądze?
No nie.
Jeżeli wytwórnia Warner Brothers stwierdziła, że sypnie złotem dla twórców, no to bardzo dobrze. Koniec końców chodzi o to, żeby był dobry film. Ile oni zarobią? Co to nasze?
To nie jest nasze.
No widzisz, ucierpimy. Ale duży budżet zazwyczaj oznacza większą kontrolę, prawda, wytwórni, więc...
Tak, ale z drugiej strony podobno też małe budżety, znaczy każdy chce zarobić, no więc...
Chociaż słyszałem, że podobno wytwórnia Warner Brothers będzie starała się ukrywać musicalowy rodowód tego filmu, bo oni się boją tego, że musicale się nie sprzedają.
Łącze pomogło, więc dlaczego mieliby zmienić strategię? No, na pewno nie zmienią.
Tak czy inaczej, 9 kwietnia, wtedy też pierwszy zwiastun i pewnie wrócimy jeszcze do tego tematu i skomentujemy go. A tymczasem pozostając w świecie komiksowym, ale zmieniamy uniwersum na Marvela, albowiem pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Daredevil Born Again. Ten serial miał też jakieś różne problemy.
Tak, tam były dramaty.
Wyrzucono w ogóle scenariusze do kosza w trakcie strajku scenarzystów. Tak czy inaczej pojawia się postać, którą widzowie znają, lubią.
Tak, John Bernthal jako Punisher. Ja jestem taką fanką tego aktora i w ogóle w roli Punishera to jest szekspirowska rola i w ogóle szekspirowski aktor. Nie, w ogóle ja lubiłam bardzo te seriale Netflixa z uniwersum Marvela. Jessica Jones szczególnie, ale właśnie Punishera też lubiłam. No tam był ten problem, Daredevil też był fajny. Tam był ten problem, Iron Fist nie. Zapomniałam w ogóle, że coś takiego było. Tam był ten problem, że te seriale były trochę rozciągnięte, w sensie, że to była jeszcze ta era, kiedy z jakichś powodów Netflix uważał, że 13 odcinków jest lepsze niż 8 odcinków, więc rozciągał historię. I na przykład ten serial z Punisherem, ten pierwszy sezon, bo drugi już był dużo gorszy, ale pierwszy, no to tak powinien się skończyć na 5., 6. odcinku, a właśnie miał 13, więc to na pewno było na niekorzyść. Natomiast ja uważam, że John Bernthal jest totalnie niewykorzystany przez Hollywood aktorem, bo on jest takim bardzo charakterystycznym aktorem, więc pasuje, jego twarz jakby pasuje do raczej postaci zbirów i zwykle był tak obsadzany. A to jest człowiek, który potrafi wiele zagrać. No,
Król Richard, on tam gra tego trenera.
Nie widziałam.
Ja akurat właśnie dlatego go kojarzę, bo to właśnie, on się kojarzy zazwyczaj z twardzielami, twardymi postaciami.
Furia na przykład.
Dokładnie. A tam zagrał jakby zupełnie w innym emplua, zupełnie inny to był image i bardzo fajnie.
On jest bardzo zdolny, naprawdę. Ja pamiętam właśnie, on zadebiutował w drugim, jako Punisher, w drugim sezonie Daredevila. I tam ja po prostu myślałam, że w ogóle wow, w ogóle ja nie spodziewałam się takiej głębokiej postaci. Co prawda, Punisher, w dzisiejszym klimacie polityczno-społecznym to nie jest postać, która jakby powiedzmy jest poprawna politycznie, to znaczy osoba, która bierze prawo w własne ręce i stosuje przemocowe
rozwiązania.
Ale być może, że nowe odcinki, nowy Daredevil jakoś to stematyzuje i
na
też będzie ciekawie.
Przyszli po rozum do głowy twórcy serialu i uznali, że trzeba showrunnera, bo przecież o to między innymi był konflikt, że tam powstawało bez ogólnej wizji. Mieli grupę scenarzystów i piszcie co chcecie. Macie się wyrobić w terminie.
Tak, sięgnąłem właśnie do newsa, którego sam zresztą napisałem kilka miesięcy temu. Zanim strajki scenarzystów i aktorów kompletnie sparaliżowały Fabrykę Snów, Marvel zdołał nakręcić mniej niż połowę z 18 odcinków nowego Daredevila.
Czytujesz samego siebie, tak?
Po obejrzeniu zarejestrowanego materiału, szefostwo studia doszło jednak do wniosku, że projekt wymaga drastycznych poprawek. Dotychczasowi główni scenarzyści stracili stanowiska, ale w napisach końcowych nadal mają figurować jako producenci wykonawczy. Reżyserów też zwolniono.
No tak. No to, czyli musiało to być bardzo kiepskie. Ale może dobrze, no bo jakby fajnie by było dostać jakieś seriale Marvelowe, które są w porządku, bo ja już trochę położyłam krzyżyk na
To jest trochę zabawne, że jakby, że nowe otwarcie, bo to jest taki soft reboot serialowego uniwersum Marvela, dzieje się przez wspieranie produkcji, które powstały dla Netflixa, prawda?
No tak.
Bo to już jest kolejna postać, która jest postacią z Netflixowego serialu uniwersum, która trafia pod strzechy MCU, więc...
No tak, tak. No ale Daredevil już się pojawił,
Dokładnie.
Prawda? I w Spider-Manie Far From Home.
I w She-Hulk.
I w She-Hulk też był. No więc
kontrowersyjny
teraz
wątek.
Kingpin był przecież w Hokaju. Nie w Hokaju, w Echo.
Echo,
tak.
Ale w Hawkeye
chyba też był.
Też. No. No dużo tych seriali jednym słowem, co pokazuje, że aż za dużo.
I... Piotr Adamczyk też był w Hawkeye. Tak. Nie zapomnijmy naszej.
Najjaśniejszy element. Słuchajcie, kończąc już wątek Daredevila, dotarłyśmy jeszcze a propos tego, jak ten serial ma się zmienić. Daredevil Born Again. Daredevil przekształci się z formatu proceduralnego w wieloodcinkową narrację. Czyli nie będzie przygody tygodnia, tylko... Cała będzie jakaś większa historia rozpisana na kilkanaście odcinków.
Wszystko jedno, byle byłoby dobre. Naprawdę. To ja po prostu chcę dostawać dobre produkty od Marvela. Produkty, nazwy to produkty, bo no, co tu dużo mówić.
Dokładnie tak. No to w takim razie wspomnieliśmy o Netflixie. To teraz przeskakujemy z serialu na serial, a mowa będzie o Wiedźminie. 4. sezon, ogłoszone nowe nazwiska w obsadzie. Ja się zastanawiam, czy ktokolwiek czeka jeszcze na nowego Wiedźmina. Po tym, jak Henry Cavill opuścił obsadę w takich dosyć dziwnych okolicznościach. Niby wszyscy go chwalili, mówili, o Henry, byłeś wspaniały, tyle nam pomogłeś, ale jednak odszedł.
Nie, no on podobno odszedł, ponieważ było kiepski scenariusz dostał i wypełnił swój kontrakt i powiedział, że nie chce więcej mieć z tym nic wspólnego, takie chodzą plotki. No, a... Nie wiem, ja widziałam pierwszy sezon nie do końca, nie obejrzałam całego Wiedźmina i on był taki guilty pleasure, to znaczy działy się różne rzeczy, niby było okej, trochę było fajnych scen walki, właśnie Henry Cavill był spoko, ale ogólnie to było nie najlepsze, no i tak się oglądało przy, nie wiem, gotowaniu czy sprzątaniu.
Nie wiem, Wiedźmin to nie moja bajka, więc ja na pewno nie czekam.
Nie czytałeś nigdy Wiedźmina?
Czytałem, ale to nie jestem jakimś super uber fanem, więc na 4. sezon serialu kompletnie nie czekam. Sądzę, że wiele osób może jednak sięgnąć po ten serial, żeby perwersyjnie sprawdzić, jak się nowy młody junior Hemsworth się sprawdza w roli, którą już wszyscy pokochali, no bo o serialu można różne rzeczy mówić, ale Cavill raczej zbierał dobre opinie jako Wiedźmin.
A on był, w sensie, czy junior Hemsworth jest dobrym aktorem? Coś wiemy na ten temat?
No, on grał tu i tam. No, grał w Dniu Niepodległości na przykład.
Ja wiem, ale czy to, że grał gdzieś, to nie znaczy, że jest dobrym aktorem?
On jest chyba głównie ciągle znany jako były mąż Miley Cyrus, mam takie wrażenie. Przecież piosenka Flowers i pytanie o to, czy ta piosenka jest o nim, czy nie.
On grał przecież w tym, w Jennifer Lawrence, te Hunger Games.
Śmierci.
Tak.
Drugiego
kolesia.
Tak, nie, no więc sądzę, że ktoś może sięgnąć i zobaczyć. Może właśnie dlatego też nowe nazwiska ogłoszone to są aktorzy, którzy grają znane z książek postacie. Więc może tym chcą przyciągnąć widzów, ale to z kolei może zadziałać w drugą stronę, bo wszyscy wiedzą, jak na przykład Jaskier został potraktowany w serialu, więc raczej fani książek mogą się bardziej bać tego, że kolejne ulubione przez nich postacie zostaną zmasakrowane przez scenarzystów, którzy deklarują, że kochają serię, a później robią co chcą.
Kuba Popielecki jest fanem i totalnie bojkotuje serial. W sensie jest fanem książek, a bojkotuje, więc...
Ale serial ewidentnie musi się oglądać. No, Netflix raczej nie jest instytucją charytatywną. Gdyby wyniki oglądalności były słabe, to już dawno by tego Wiedźmina skasował. A mimo wszystko ciągnął go. Nawet pomimo tego, że Henry'ego Cavilla nie ma już w obsadzie, a też krążyły takie plotki, że w 4. sezonie Wiedźmin Geralt ma być w ogóle poboczną postacią. A na pierwszy plan zostanie wysunięta Ciri. No to myślę, że to już będzie taki moment, kiedy... zrobi się wesoło.
No więc może się okazać, że 4. sezon będzie ostatnim. Tak jak było, prawda, z House of Cards. Zrobili jeden sezon bez Kevina Spacey'ego, więc...
Ja coś czuję, że właśnie tak będzie, że oni... Trochę im jest głupio, że Henry Cavill odszedł, więc po prostu robią jeszcze jeden i potem kasują, no.
No to już tak tylko dziennikarskim, kronikarskim obowiązkiem dodam, że do obsady dołączyli Sharto Copley, znany chyba wciąż najlepiej z Dystryktu 9, ale i Hardcore Henry i Drużyna A. On zagrał Łowcę Nagród i Zabójcę Leo Bonharta. To jest chyba taka bardzo lubiana przez fanów postać. Będzie też James Purfoy, grający Stefana Skellena, nazwanego Puszczykiem, człowieka do zadań specjalnych w Cesarstwie Nilfgaardzkim. I wreszcie jest też Dany Woodburn,
Czy ty też cytujesz swój news teraz?
Nie, nie swojego. Tutaj akurat cytuję news Doroty Kostrzewa, która miała wczoraj dyżur wieczorem i to nie jej przypadł. Zaszczyt pisania newsa. Tak, Woodburn zagra Zoltana Chivaya Krasnoluta. To też jest chyba taka postać.
Wszystko to są znane postacie, więc właśnie to jest to zabawne, że podpierają się znanymi nazwiskami, a co z tego wyjdzie, to
zobaczymy.
Nie wiem.
No dobrze,
może to... lepiej byłoby, gdyby to jednak wprowadzili więcej oryginalnych postaci, o których fani nie mają jakby poglądu na ich temat i mogliby z nimi zrobić co chcą, prawda?
Zostając w temacie znanych postaci, znanych aktorów, przejdźmy do filmu Napoleon. Jeszcze przed premierą kinowej wersji Ridley Scott w niemal każdym wywiadzie podkreślał, że słuchajcie, tutaj no, ta wersja kinowa to ma ze 2,5 godziny, ale w zanadrzu to ja trzymam 4,5 godziny i to jest dzieło. Ja wam je pokażę w serwisie streamingowym Apple, który zresztą sfinansował produkcję Napoleona, a tymczasem dochodzą z Hollywood ploteczki, niepotwierdzone oczywiście, że ta pełna wersja reżyserska wcale może nie ujrzeć światła dziennego. Żałujecie? Czekaliście na ten moment, żeby wreszcie spędzić 4,5 godziny z Joaquinem Phoenixem w roli Napoleona?
Nie. No. Nie, ja wam powiem tak. Ja chętnie bym była zobaczyła tą 4 godziny. Przynajmniej bym zaczęła oglądać tą 4-godzinną wersję, bo uważam, że ta 2,5-godzinna wersja kinowa jest mocno ociachana i tak czułam po prostu, że tam są po prostu wycięte jakieś wątki albo coś jest źle właśnie jakoś zmontowane albo poprowadzone i myślałam, że może 4-godzinna wersja, albo w ogóle powinien to być miniserial może, nie wiem, no, że dostarczy, że opowie nam jakąś pełniejszą historię. No więc trochę chyba jestem zawiedziona, ale ja nie wiem, czy w ogóle ktoś na to czekał po tym Napoleonie 2,5-godzinnym.
Ja sądzę, że wiele osób może czekać, ponieważ no, tak to się dzieje chyba z Ridleyem Scottem, że jego wersje reżyserskie zazwyczaj są lepiej oceniane niż wersje kinowe. Tak jest przede wszystkim z Królestwem Niebieskim,
no,
prawda?
Tak, tak,
no
tak.
Wersja kinowa jest nieoglądalna dla tych, którzy widzieli wersję reżyserską, więc jakby sądzę, że jest dużo osób zawiedzionych i ja wydaje mi się, że ten projekt mógł trafić do zamrażarki, ale on nie zniknie kompletnie. W tym momencie jakby Apple nie ma parcia na to, żeby ta 4-godzinna część, wersja powstawała, wydali 200 milionów na film, który się nie sprzedał w kinach, więc po co jeszcze dodawać sobie kasy, prawda? Na coś, co jakby no, nic im teraz nie zrobi. Ale na jakąś rocznicę okrągłą, mniej okrągłą, można byłoby wprowadzić, prawda? Wtedy to będzie jako nowy content. Ludzie zapomną o tym, że to była
taki,
klapa.
Tamten był taki sobie.
Tak. Będzie zainteresowanie. Może poczekają na Gladiatora 2 na przykład. Jak się okaże, że Gladiator jest super hitem, to a słuchajcie, a my tu mamy Ridleya Scotta, 4,5 godziny, może będziecie chcieli wykupić u nas sobie subskrypcję, będziecie mogli sobie wtedy obejrzeć. No, więc wydaje mi się, że to, że jakby w tym, jakby biznesowo na ten moment jakby nie ma, to się po prostu nie klei, nie ma po co, ale to jest rzecz, którą moim zdaniem oni zachowają i w którymś momencie prędzej czy później to wyjdzie.
A myślicie, że ten Gladiator 2 będzie dobry? Znaczy...
Wiem, że będzie drogi na pewno.
No drogi B.
Ja nie wiem, czy Ridley Scott jest jeszcze w stanie nakręcić dobry film.
Nie, no bo Paul Mescal jakby w moim serduszku, więc ja się cieszę na jakby na tą rolę. Bo to też w jesieni.
Tak, jesienią, październik, z tego co dobrze pamiętam. Grzanie jest, ewidentnie. To jest niesamowite, ponieważ mam wrażenie, że wszystkie ostatnie filmy Ridleya Scotta, chyba tak od czasów Marsjanina, miały przeciętne, łamane na słabe recenzje, a mimo wszystko, kiedy pojawia się kolejny projekt, to ciągle to nazwisko Ridley Scott elektryzuje widzów. No. I oczywiście w połączeniu z marką Gladiator, która no, jest potężna, no wiadomo, 5 Oscarów, wielki sukces finansowy, film, który też sprawił, że kariera Russella Crowe'a eksplodowała, Joaquina Phoenixa zresztą też. Natomiast tam się dziwne rzeczy na planie zdjęciowym działy, bo Ridley Scott jest znany z tego, że on kręci zawsze w terminie, nigdy nie przekracza budżetu, i dlatego producenci go lubią. Dają mu kolejne projekty, dlatego że on jakby dowiezie produkt.
Plus ładnie zawsze wszystko wygląda.
Tak, a tutaj się nagle okazuje, że w związku właśnie ze strajkiem chyba scenarzystów i aktorów plus jakimiś innymi jeszcze problemami, budżet tego filmu został napompowany dwukrotnie, chyba ze 150 do 300 milionów dolarów. I już teraz Gladiator 2 uważany jest za jeden z najdroższych filmów w dziejach kina. I potem wszyscy wytwórni Paramount zastanawiają się, co to będzie. Czy ten film rzeczywiście zarobi miliard dolarów, bo tyle powinien zarobić, żeby być traktowany jako sukces finansowy. A ja jakoś nie czuję, żeby Gladiator 2 miał rozszarpać box office.
No, dla Paramountu to i tak to już był... Sukces finansowy dla Paramountu to byłby wisienka na torcie. Paramount jest studiem, które za chwilę zostanie sprzedane. Wszystko wskazuje, że to Skydance przejmie to studio. Więc jakby oni tam biznesowo...
Myślę, że się pakują swoje biurka.
No, żyją innymi rzeczami. Paramount od dawna nie miało zbyt wielu hitów. Ma jakieś tam pojedyncze sukcesy. A tak, to jest to studio, które niestety setka mu nie służy.
Mm-hmm. A to jest też w ogóle niesamowite, że w sumie studio Skydance to przez lata w zasadzie było podwykonawcą dla Paramountu, a teraz jak rozumiem właściciel, czyli David Ellison, poprosił tatusia multimiliardera, żeby wyłożył parę miliardów.
Przy czym z tego co ja kojarzę, to on nie kupuje jakby samego Paramountu, tylko jakąś firmę, która ma 2/3 udziałów w Paramountie.
Okej, to brzmi wspaniale.
Więc jakby to w ten sposób zostanie przejęty Paramount.
Ach, te czasy po prostu pędzą. Ostatnio spotkałem się w ogóle z takim amerykańskim określeniem, że takie wytwórnie jak Paramount, Warner Brothers, Universal to są Legacy Studios. Czy po prostu jest jak jakiejś poprzedniej ery dinozaurów.
No trochę tak jest.
Era jurajska. No tak, żyjemy w czasach serwisów streamingowych. No dobrze, to może w takim razie zerknijmy. Czy mamy coś jeszcze o serwisach streamingowych? Nie, serwisy streamingowe chyba tymczasowo zakończyliśmy. To proponuję, żebyśmy zostali w klimacie takich twórców właśnie legacy, twórców z historią, twórców z wielkimi osiągnięciami, twórców, którzy ciągle tworzą, działają. I niech to będzie właśnie Francis Ford Coppola, który powraca z nowym filmem. Sfinansowany w ogóle z prywatnych środków, sprzedał w ogóle część udziałów w swoich winnicach bardzo dochodowych, kalifornijskich, żeby zyskać 120 milionów.
To jest strasznie smutne.
Ale jest coś pięknego, w tym bardzo romantycznego, nie? Że twórca, który własne pieniądze wykłada z portfela, ponieważ chce zrobić projekt życia, projekt, o który walczył ponad 20 lat.
No tak, no. No tak, no będzie smutno, jak to się okaże, że to nie jest fajne. Bo z drugiej strony Francis Ford Coppola, no jest twórcą 4 co najmniej arcydzieł w historii kina, czyli Dwóch Ojców Chrzestnych, Rozmowy i Czasu Apokalipsy. Ja jeszcze też bardzo lubię Drakulę. Tak, bardzo, bardzo.
Jest jakaś frakcja drakulowa w tej redakcji. Nigdy jej nie rozumiałam.
Ja jestem absolutnie w tej frakcji. No proszę cię, Gary Oldman w tej peruce. No, jak można nie kochać? Inscenizacja, no super film, ale ostatnie filmy Francisa Forda są takie sobie i takie są mocno starcze, no on jest, kurde, no mam nadzieję, że spełnił swoje marzenie, no i że to będzie dobry film, tam Adam Driver gra, tak
między innymi.
Aubrey Plaza zdaje się też się zapowiada. To jest jakieś postapokaliptyczne coś. To był już pokaz tego, tak?
Już sięgam po newsa. Akcja filmu rozgrywa się w utopijnej wersji Nowego Jorku, zwanego Nowym Rzymem, który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy.
Łukasz czyta newsy.
Estetyka dzieła ma ponoć nawiązywać do tradycji rzymskiego eposu.
Tak, tam bohaterowie zresztą się nazywają. Cezar, Adam Driver to się chyba Cezar nazywa, prawda? Więc jakby Cezar jest popularny od Planety Małp po Coppola. Wszyscy nazywają się Cezar jakby. No widać to chyba nie kojarzą za bardzo historii Rzymu i tylko Cezar i może jeszcze Kleopatra im się zapamiętali z historii.
Która też swoją drogą powstaje, zglądają.
No jasne.
To
Kleopatra
to
powstaje i jest 5 chyba różnych pomysłów na tą Kleopatrę przecież, więc nie wiem, jeszcze miała te swego czasu...
Gal Gadot?
Gal Gadot, prawda, miała
Patty
być...
Jenkins miała robić, tak.
Jeszcze przed premierą drugiej Wonder Woman.
Więc pożyjemy, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. W każdym razie, no, ja z pewną ciekawością czekałem na tego Coppola nowego. Po obejrzeniu Romana Polańskiego ostatniego dzieła
no więc właśnie,
przestałem
no.
czekać, ponieważ No, niektórzy, ja rozumiem, że niektórzy ludzie, niektórzy twórcy mają ten pęd i muszą kręcić filmy. Na szczęście może nie wszystkie te filmy muszą być oglądane przez widzów.
Przez gęstę ludzi.
Bo no, ale opinie na temat filmu Coppoli są całkiem...
Ale, to, ale z drugiej strony,
takie intrygujące, że to...
intrygujące, z jednej... coś jest ciekawe, tak. Albo interesujące, to ja nie wiem, czy to jest komplement.
No nie, no bo z jednej strony są zachwyty, z drugiej strony jednak mówi się, że to jest film, który bardziej pasuje do galerii sztuki, czy muzeum, czy niż na salę kinową, prawda?
Najgorzej brzmi. Już po prostu widzę, że to może być w klimacie tych jego ostatnich rzeczy, no, typu Tetro,
tak, właśnie Twix, o tym myślałam.
No tak, to są takie eksperymenty filmowe. No właśnie, bo Coppola jakby, przynajmniej zanim nakręcił te za grube miliony filmy, to właśnie jakby poszedł w taką stronę eksperymentów, że jakby nie chciał być pomnikowym twórcą, prawda? Twórcą dzieł, arcydzieł kina. No. I chciał tworzyć coś świeżego, prawda? Coś nowego. No.
Ale okazuje się, że właśnie kiedy wielki artysta zostaje wrzucony w trybiki wielkiej hollywoodzkiej machiny, ma szansę sprawić, że jego talent będzie jaśniał pełną mocą. I tak było chyba w przypadku Coppoli, kiedy pracował właśnie z Paramountem już wspomnianym, kiedy nakręcił dwie części Ojca Chrzestnego, kiedy zrobił Rozmowę, a potem zrobił Czas Apokalipsy, który oczywiście dzisiaj zapisał się w historii kina, no, jako wielkie dzieło, arcydzieło kina wojennego. Ale ten film też chyba go zniszczył trochę artystycznie.
No nie, no tam w ogóle ta cała produkcja tego filmu, to był jakiś koszmar.
No Marlon Brando na pewno nie pomaga.
Nie, Marlon Brando na pewno nie. Tak, ale tam były jakieś właśnie same... Właśnie, ktoś, przecież on praktycznie chyba miał atak
wszystko
serca.
Wszystko tam się działo, tak.
To polecamy po prostu sprawdzenie, bo to jest naprawdę zabawne.
Tak, totalnie mógłby powstać kolejny film o powstaniu Czasu Apokalipsy, tak jak było w przypadku Ojca Chrzestnego i The Offer. Tymczasem premiera Megalopolis najpewniej na festiwalu w Cannes.
A oni już znaleźli dystrybucję, czy jeszcze nie?
Szukają.
Nie. Szukają, okej.
Ale już spotkałem takie opinie, że ten film będzie w topu finansowo, że to nie ma szansy się zwrócić. Zwłaszcza jeżeli słyszymy takie opinie jak z ust Marcina, że to podobno eksperyment nadający się do galerii bardziej. No dobra, no kaprys.
Ja bym tylko chciała, żeby niech będzie przynajmniej ambitną porażką, albo niech może być sobie porażką finansową, ale niech będzie sukcesem artystycznym, bo jakoś życzę Francisowi Fordowi powodzenia i naprawdę go szanuję. I strasznie mi jest przykro z powodu jego wspaniałych winnic.
Ach, spokojnie. To nie tak, że wszystkie sprzedał.
No,
zostawił
tak,
sobie jeszcze.
Tak, podejrzewam, że ma za
no,
co żyć.
No,
więc...
w końcu chce nakręcić kolejny drogi film, więc musi mieć jeszcze te winnice, żeby spłacić kolejną
Ale
produkcję.
Ale rozkręcił się ewidentnie.
Rozkręcił się, wink, wink.
Dokładnie tak. No dobrze, to proponuję, żebyśmy zmienili trochę klimaty z tych artystycznych, podniosłych świątyni sztuki. Poszli w kierunku popcornu i masówy i Marvela. Albowiem ogłoszono wczoraj, kto zagra postać srebrnego surfera, antybohatera uniwersum Marvela w nowej wersji Fantastycznej Czwórki i internet zapłonął. Albowiem, kto chce
będzie kobietą,
temat.
O nie. Ale to już było wiadomo chyba, że
tak,
oni...
Tak, to było wiadomo. Więc... Zawsze co nie zmienia faktu, że za każdym razem jak się wspomni, że jakaś fikcyjna postać będzie miała inną płeć niż...
Albo inny kolor,
tak, to po prostu nagle wiadomo, że... Płonął stosy.
Jak była ta piosenka Krzysztofa Klęczona, już nie pamiętam. Było coś. Z czymś to płonęło.
W każdym razie chodziły też plotki, że Anya Taylor-Joy ma zagrać srebrną surferkę. No,
ale ją
łączono
z każdą dużą
produkcją. Ja nie dziwię, że Anya Taylor-Joy nie chciała zagrać, bo jakby w obecnym klimacie w Marvelowym, to ja nie wiem, czy to jest jakaś ciekawa produkcja. To jest Julia Garner,
tak?
Prawda? Znana z serialu Ozark. Ja ją kojarzę, był taki film Asystentka o Me Too. Tak, bardzo fajny film, bardzo taki mały, skromny, ale bardzo mocny. To jest bardzo dobra aktorka. Fantastyczna Czwórka też się zapowiada ciekawie. Pedro Pascal. Kto tam? Vanessa Kirby.
Tak, też są głosy oburzenia, że za duża różnica wieku między Pedro Pascalem a Vanessa Kirby, a mają grać przecież parę.
No, no to jest problem. Ale, ale Pedro Pascal...
Ale Pedro Pascal.
Pedro Pascal, come on, no.
Będzie też aktor z The Bear, grający... Mm-hmm. Czekajcie, już klikam.
Bena Grima. Ebon, tak, mówisz, tak, o Ebonim.
Tak, tak, dokładnie, mm-hmm, tak, tak.
The Thing rzecz. Mm-hmm.
I do tego jeszcze w obsadzie...
Joseph Quinn.
Tak. Mm-hmm. Wcielający się w człowieka pochodnie. No zapowiada się spoko. Projekt oczywiście tak. Ciągle owiany jakimś takim całunem tajemnicy. Nie wiadomo, czy będzie zgrywał się współcześnie, czy będzie bardziej retro, lata 60.
Nie wiem, jak można mówić, że zapowiada się spoko o produkcji Marvela, patrząc na to, co do kin trafiło w ciągu ostatnich 3 lat.
Może to jest syndrom sztokholmski, że...
No, to jest tak. Znaczy, ja już The Marvels nie obejrzałam i tak samo seriali ostatnich Marvela też nie oglądam. Echo obejrzałam chyba 2 odcinki, jakoś tak. I też stwierdziłam, że to już jest nie dla mnie. I w ogóle mam trochę złamane serce przez Marvela, ale właśnie John Bernthal już, o! I teraz właśnie, o, fantastyczna czwórka, może będzie okej, może będzie fajnie. No nie, ale Strażnicy Galaktyki w zeszłym roku byli świetni.
Ale to był jeszcze film z tej starej fazy, napisany jeszcze na długo przed tym, co się zaczęło dziać złego w Marvelu.
Plus James Gunn. No, okej, okay. Ale może oni będą chcieli coś nowego zacząć. No, może będą, może się naprawią.
Podziwiam twój optymizm po prostu.
Ja chcę
Marvel
wierzyć.
I coś nowego.
Ja chcę wierzyć. Tyle wspaniałych emocji, których przeżyłam na tych filmach i po prostu nie chcę, żeby teraz to się wszystko rozpadło. I okazało się, że to jest nieprawda i że to było tylko złe wspomnienie, albo nie dałam się oszukać. Nie chcę tego.
To były
kawał
dobre filmy
życia.
I to są dobre wspomnienia. To ci zostanie na zawsze. Ale może czas ten związek zakończyć.
Marcin jest taki terapeuta, który siedzi. Tak, twój związek toksyczne. Z Marvelem jest toksyczny.
Toksyczne relacje. Trzeba się pozbyć toksycznych relacji ze swojego życia. Możliwe.
Marvel
możliwe.
Będzie musiał mnie przekonać do siebie. To znaczy ja w tym momencie nie czekam na żaden film Marvela.
A Deadpool?
Deadpoola 3 też nie czekam, biorąc pod uwagę, że to robi Marvel, prawda? Więc, no nie wiem, dlatego...
Ale czy Ryan Reynolds nie myśli, że tam trzyma łapę na tym?
To wiesz, to też jest problem, bo Ryan Reynolds... Projekt Adam i te inne jego wyskoki, to ja nie wiem, czy to... Czy
nie,
jest...
bez przesady. Projekt Adam nie był zły. Free Guy? Też całkiem spoko. I ten sam reżyser w przypadku każdego z tych 3 projektów. Co jeszcze? A, no przecież nie obsadzono roli doktora Dooma. A tam też duże nazwiska krążą w sieci. Cillian Murphy, Mads Mikkelsen. No,
ale czy Mads Mikkelsen nie grał w Doktorze Strange'u? To nieważne,
nie
to
pamięta.
Nie ma znaczenia.
10 lat temu to było prawie.
A Cillian Murphy, ja nie wiem, czy to jest, czy w ogóle on żyje w tym stuleciu w ogóle, więc ja nie wiem, czy w ogóle wie, co to jest Marvel.
W DC był, no to jak wie,
a DC
to
był,
jest DC,
no ale wiesz, no bo to był,
też Marvel.
No podejrzewam, że tak, ale tam był Christopher Nolan, więc
to
wiesz,
właśnie, to nie było DC,
wiesz,
to był
wiesz,
Nolan.
Sir Chris tutaj wjechał na koniu białym i powiedział, chodź Cillian, no więc Cillian mówi tak.
I Javier Bardem też podobno jest przewidywany,
no oczywiście, ale
do roli
Javier
Galactusa.
Bardem to jest już w każdej produkcji Disneya praktycznie się pojawia, prawda?
No i super sobie radzi, nie? Że jest takim gościem, który gdzieś tam
pewnie
gra w Europie.
Piratów z Karaibów raczej nie uratował.
Ale no nie uratował, ale no. w Dune był super. No,
właśnie najbardziej memiczną postacią z całego filmu.
No.
I Sangai.
No właśnie, no jest cudownym aktorem.
Przypominam, że w Małej Syrence też był.
A ja lubię Małą Syrenkę akurat. Uważam, że ten cały deszcz hejtu, który spadł na ten film, był niesprawiedliwy. Był trochę ten film nudny w środku, ale tak...
Kogo on grał w Małej Syrence?
Trytona.
A rzeczywiście. No. Nie wiem, Mała Syrenka, ja kocham Małą Syrenkę, jako to jest mój film dzieciństwa, więc tak, chyba nie widziałam tej live action.
Warto zobaczyć.
Nie, to znaczy nie dlatego, że hejt, tylko po prostu. Ja ogólnie nie szanuję live action Disneya, więc nie ma...
Nie no. Jeśli chodzi o Marvela, to oni zawsze dobre nazwiska przyciągają do swoich filmów, więc jakby obsada w żadnym wypadku nie robi na mnie wrażenia, ponieważ to nie obsada jest problemem filmów Marvela.
Mm-hmm. No wiadomo, ale to są też inteligentni ludzie i oni chyba sobie zdają sprawę z tego, że robią błędy, bo gdyby nie robili błędów, to te filmy by się świetnie sprzedawały, a tutaj po prostu zaliczają albo rozczarowanie, albo klapy finansowe, no, już takie stuprocentowe.
Tak, a zaliczali same wzloty i sukcesy kasowe, jak były filmy dobre.
I to ponad dekadę trwało.
Tak, no. A każdy film był po kolei, był dobry, jeden lepszy od drugiego. No, może nie.
Zaczyna produkować na potęgę i filmy, i seriale, i
chciwość ich zżarła, chciwość.
Dokładnie.
No. Słyszycie? Kevinie Feige, czy to słyszysz?
Nie, mi się wydaje, że Kevin Feige jest akurat okej. Mi się wydaje, że to bardziej ci beztwarzowi...
Księgowi,
którzy tam ha, 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 jeszcze jeden serial, no tak. Jeszcze raz i tak.
Akcje Disneya za mało wzrosły, potrzebujemy kolejnego Marvela, żeby móc się pochwalić przed kolejnym spotkaniem z akcjonariuszami.
Tak. A propos jeszcze Julie Garner, to pamiętacie, że ona w ogóle miała zagrać Madonnę? W biografii Madonny reżyserowanej przez Madonnę. Szkoda, że ten projekt upadł. To się zapowiadało intrygująco.
No. Tam był jakiś zasięg casting na wiele aktorek. Tak,
było dużo nazwisk.
Tak, rzucanych. A nie Taylor-Joy pewnie też.
Madonna dała jej swoje błogosławieństwo, niestety wycofała się później z projektu i cóż, i bez Madonny
nie ma filmu,
przynajmniej na razie.
Kwestia czasu, nie? To
no oczywiście, że będzie.
No tak, jak teraz powstaje Amy Winehouse wchodzi. Tak.
No a jednak Madonna to jest jednak...
To jest Madonna.
Nieporównywalnie większe nazwisko. No dobrze, no. Fantastyczna czwórka w 2025, miejmy nadzieję,
nie żartuj, tak?
Tak.
W przyszłym roku będzie dużo filmów Marvela. W tym roku mają tylko Deadpoola i Wolverina, a potem wysypie się worek z projektami. Ale to dobrze.
A co oni mają jeszcze? No nie, ale może źle,
Blade'a
bo...
Blade'a jeszcze mają.
Co, bo co mają?
Blade'a jeszcze mają też.
Ale ten Blade się kręci w ogóle, bo tam jakieś też dramaty na planie Blade'a.
Teraz przy każdym filmie są Marvela dramaty, więc to też jest coś normalnego.
Florence Pugh parę tygodni temu wrzuciła jakiś filmik, parę dni temu, nie parę tygodni.
Thunderbolts.
Legion Samobójców w wykonaniu Marvela.
No. Znaczy Florence Pugh, ja jestem na tak, ale...
A czy reszta?
Co tam ma być? Olga Kurylenko?
Też, między innymi. Taki drugi garnitur. Naprawdę jakby postaci, na które nie czekasz. Ale może właśnie dzięki temu, kiedy jest film, na który nikt nie czeka, po którym nikt się nic nie spodziewa, może zabłysnąć.
Iron Man pierwszy, no nikt nie czekał, nikt nie znał tej postaci za dobrze, a patrzcie. No.
No, więc wyjdzie pierwszy zwiastun i nagle się okaże. Tu też ktoś słusznie zwrócił uwagę, że w przypadku Marvela wystarczyłby tylko jeden film, który po prostu byłby świetny.
I znowu wszyscy by
kochamy Marvela.
No tak, mówię ci, moja toksyczna relacja jest dokładnie taka. Wróci, przeprosi, przyniesie kwiaty i ja już od razu kocham.
A skoro mowa o toksycznych relacjach, to możemy porozmawiać o filmie The Roses, czyli nowej adaptacji książki Warrena Adlera, która została już raz przeniesiona w 1989 roku jako Wojna Państwa Rose. No taki klasyk chyba czarnej komedii z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner. I jest nowa wersja. I całkiem fajnie zespół tam się uzbierał. Mm-hmm. Co może świadczyć o tym, że może powstać coś ciekawego. Ktoś chce wymienić nazwiska? Czy ja mam to zrobić? Bo dużo gadam.
Dużo gadasz. Benedict Cumberbatch i Olivia Colman. No to jest para, która jest super. W sensie, że niespodziewana. Zwykle jest tak zwany Hollywood casting, że mamy właśnie a la Pedro Pascal i Vanessa Kirby, albo Joaquin Phoenix i Vanessa Kirby. Tutaj mówię o Napoleonie. A tutaj są osoby, które są w podobnym wieku i to jest bardzo ciekawe. No, nie wiem, czy widzieliście jakieś wywiady z Oliwią Colman kiedykolwiek. Ona jest po prostu takim słodziakiem. Tak. Ona jest po prostu, no można ją jeść łyżeczkami, a potrafi zagrać naprawdę bardzo, bardzo ostre i nieprzyjemne babki też. Więc ja nie jestem fanką ani tej książki, ani tej adaptacji też.
Czytałaś
specjalnie.
Książkę?
Czytałam jakiś czas temu. Bardzo dawno, ale czytałam. Ale nie, jakoś ta historia mi po prostu nie podchodzi. Może nie lubię, jak się ludzie kłócą. Może.
Ja właśnie mam nadzieję, że się będą kłócić. Po prostu biorąc pod uwagę, że obie gwiazdy mają jakby... znajdują się zarówno przed kamerą, jak i na scenie, że oni mają dobre doświadczenie teatralne. Ja liczę na taki... Lew w zimie, prawda, ten tego
A,
rodzaju
no. Okej.
starcie charakterów,
Gigantów,
prawda,
tak.
gdzie każdy dialog to będzie pojedynek na słowa. Cumberbatch i Coleman są w stanie mi to sprzedać od tak
Tak.
z zamkniętymi
Tak.
oczami.
Plus to są naprawdę aktorzy, którzy jakby też potrafią grać i całym ciałem,
Tak.
i twarzą, i są subtelni, ale są też bardzo ekspresyjni, więc jakby cały wachlarz może być tutaj emocji i zachowań. I no, ja się cieszę, ja jestem ciekawa.
No, stara, dobra brytyjska
Tak.
szkoła teatralna, ale też jakby ludzie, którzy będą stali za kamerą, są fajni, bo scenariusz napisał Tony McNamara, ostatnio
No.
ulubiony scenarzysta Yorgosa Lanthimosa,
Tak.
napisał Faworytę, był współakurat scenarzystą Faworyty i potem zrobił Biedne Istoty. I Jay Roach, jako reżyser, tutaj dokładnie, myślę, że wszyscy, kiedy słyszą to nazwisko, myślą, Jay Roach, facet od Poznaj mojego tatę, tak, dokładnie ten sam,
No,
zrobił też gorący temat.
komedia,
To
może
żywio,
tak,
no.
żywo, no.
Ostatnio obejrzałem w ogóle Poznaj moich rodziców w telewizji, leciało sobie super, się śmiałam. Robert De Niro ze sztuczną piersią, który próbuje karmić swojego wnuka, ponieważ
Okej.
ten akurat jakby jego mama gdzieś tam pojechała, więc Robert De Niro dba o to, żeby jego wnuczek nie przeżył jakiejś
A,
traumy
traumy,
i ma man boob. Super.
okej.
Przezabawne. Ale jest to coś
Na
intrygującego.
pewno.
Ewidentnie czekamy.
Na pewno. Czy jest jakaś data, czy
Nie,
coś,
to
czy oni
dopiero
po prostu
zapowiedzieli.
zaczynają?
Kombinują. Cały czas
Okej.
gdzieś tam piszą, ale
Mam
jest.
nadzieję, że dojdzie do skutku, że to nie jest jeden z tych projektów, które ogłaszają przed festiwalem w Cannes, o których po
A
festiwalu Cannes wszyscy zapomną.
myślisz, że, bo może to być taki marketingowy po prostu
To niestety
zakrywka,
się
że
często
tak,
tak
że
zdarza.
oni chcą sprzedać po prostu
Ale to jest film
jakoś.
wytwórni dłużej, to jest film wytwórni Searchlight, należący do
A.
Disneya. No takiej, która się
No tak,
specjalizuje
tak,
właśnie w
tak.
średniobudżetowych, prestiżowych projektach, mających szansę na różnych festiwalach i na Oscarach.
No tak.
Na papierze wygląda to super.
Tak, to prawda. No tak, McNamara był nominowany do Oscara przecież za scenariusz Biednych Istot, więc tu może być całkiem. On też chyba wielką napisał, tak? Prawda?
Właśnie nie wiem, czy to on, czy jego
Senseria.
partnerka od... czy
Nie
jego
wiem, ty masz
partnerka.
komputer,
Tak.
więc możesz
A gdzie jest twój
sprawdzić.
komputer, Julia?
Mój komputer jest przy biurku.
A no tak, bo ty masz taki duży.
Ja mam.
On pracował przy
Okej,
Wielkiej.
czyli to też jakby.
Aha,
Tak, rzeczywiście,
ale
twórca.
pracował też przy Krueli.
A, no tak.
No to też Cruella chyba raczej lubiany film, z tego co
Jest
pamiętam.
okej, w porządku.
No dobrze, no więc mam nadzieję, że nasz nowy odcinek podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie też był w porządku. Przeanalizowaliśmy dogłębnie to, co działo się w świecie kina przez najbliższy tydzień i zrobimy dokładnie to samo w nadchodzącym tygodniu. A za uwagę dziękuję.
Julia Taczanowska.
Marcin Pietrzyk.
I Łukasz Muszyński, który wali ciągle łokciem w mikrofon. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć, cześć.